Dzięki, Tomku. Gdy wybieramy się czasami gdzieś, by coś zjeść, do jakiejś restauracji na przykład, to mają tam czasami specjalność zakładu. Czasami coś tak dobrego, że ustawiają się długie kolejki. Gdybym miał wskazać najwspanialszą potrawę, jaką w życiu jadłem, to był stek. Nie powiem, gdzie go jedliśmy. W każdym razie czekaliśmy około godziny na stolik. Kolejka była zawinięta aż za róg. A co jest naszą specjalnością tutaj, gdy się spotykamy? Wprawdzie nie ustawiają się kolejki, ale czasami trudno o miejsce. Co jest naszą specjalnością? W jakiej potrawie chcielibyśmy być dobrzy, nawet najlepsi na świecie, by ustawiały się kolejki? Idziemy dalej przez Ewangelię Jana i zrobię dzisiaj coś nietypowego. Wybiegnę nieco w przód do fragmentu, który jest omawiany obecnie dopiero na forach w tygodniu. Muszę tutaj wyjaśnić, że fragment Bożego Słowa, który jest eksponowany tutaj w niedzielę w formule wykładu, parę tygodni wcześniej jest omawiany na forum w mniejszych kręgach w ciągu tygodnia. W większości kręgów, w niektórych jest coś innego, w zależności od potrzeb. Więc dany fragment jest najpierw na forach w tygodniu, a dopiero później, tutaj w niedzielę. Złapaliście, o co mi chodzi? Przecież to w większości robimy. Ale dzisiaj zrobimy wyłom i wezmę jedno zdanie z najnowszego odcinka, który jest obecnie właśnie na forach w tygodniu, z 6 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus powiedział takie słowa. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Co ma być daniem, które można dostać tutaj? Słowa. Słowa, które powiedział Chrystus. Słowo Boże. To jest ta specjalność, która ma tutaj zachwycać, ale podana w szczególny sposób, jak tutaj to widać w słowach Jezusa, jako coś, te słowa, jako coś, czym posłuży się Duch Święty, a więc by Duch Święty brał te słowa, które tutaj padają i w duchu każdego z nas, gdzieś tam w głębi nas samych, wykonał pewną robotę, dokonał przemiany. Jezus mówi, że duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Co to oznacza? Dopiero gdy spróbujesz tej potrawy, mówiąc obrazowo, jaką jest Boże Słowo, użyte przez Ducha Świętego w twoim sercu, zaczyna się prawdziwe życie. To działanie Ducha Świętego pojawia się w nas w postaci pewnych przekonań, pewnego przebłysku. Aha, znalazłem coś najlepszego. Duch Święty przy pomocy słowa da ci do serca przekonanie i tu zaczyna się prawdziwe życie. Zdaniem Jezusa. Można powiedzieć obrazowo, jeżeli nigdy nie próbowałeś dobrego steku, przepraszam, wegetarian, na pewno znajdziecie swój odpowiednik. Jeżeli nigdy nie próbowałaś dobrego steku, to nie wiesz, co to jest dobre jedzenie. Kilka tygodni temu zostaliśmy zaproszeni z Ewą na uroczystą kolację z pewnej okazji tutaj w Bielsku. Zamówiliśmy z karty pewne danie. Gdy spróbowałem oniemiałem. To jest to, prawie taki smak jak tamten stek. Jak nie próbowałeś, to nie wiesz, co to dobre jedzenie. Dobra ilustracja. W podobny sposób Jezus wyraża tu myśl. Dopóki tego nie doświadczysz, nie wiesz, co to prawdziwe życie. Duch, używając słowa, daje do serca najgłębsze przekonanie. Na przykład, że coś ma najwyższy sens, że znalazłem coś o najwyższym sensie, czyli poczucie najgłębszej satysfakcji. Albo przekonanie, że jestem bezpieczny, że nie mam się już powodu o cokolwiek bać, nie mam się czego bać. Jeżeli nie spróbowałeś, nie spróbowałaś, nie wiesz, co to prawdziwe życie, zdaniem Jezusa. Prawdziwe życie zaczyna się dopiero tutaj. Jak Jezus jeszcze wyraził tą myśl? Przez kontrast. Przez kontrast do ciała. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Ciało oznacza w tym kontekście wszystko, co materialne, łącznie z religijnymi rytuałami, taki tutaj jest kontekst, ale też ogólnie. Wszystko, co materialne. I mówi, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Materia na nic się nie przyda. Oczywiście materia jest potrzebna do życia, ale nie w niej znajdziesz jego istotę, jego pełnię. Bóg stworzył piękny, materialny świat i kazał nam dobrze nim zarządzać, ale to nie w materialnym świecie znajdujemy istotę życia. Trwałe poczucie pełni, przekonanie, że wszystko ma sens, przekonanie, że jestem bezpieczny, to wszystko znajdujemy gdzie indziej, gdy Duch Święty posłuży się Słowem Boga w naszym duchu. Ale dlaczego Jezus tak mocno kontrastuje i mówi wręcz, że Duch daje życie, a ciało na nic się nie przyda? Ponieważ toczy się w nas walka, ciało, czyli materia, chce zająć miejsce ducha. Mamy silną, realną pokusę, by jednak materię uczynić sensem życia. Jest to walka o nasze umysły, a głębiej o nasze serca. Materia jest z natury fascynująca, tak ją Bóg stworzył. Ostatnio kupiłem mojemu starszemu wnukowi na urodziny zestaw do malowania prawdziwego obrazu. Blade Ram, prawdziwe farby, pędzle. I tłumaczyłem mu na schemacie, w jaki sposób przy pomocy 6 tubek farby może osiągnąć każdy kolor, jaki istnieje. Był zafascynowany. Jakie kolory? Dzwonił do mnie dzisiaj, że już namalował obraz. Jeszcze go nie widziałem. Jestem bardzo ciekawy. Materia, jaką Bóg stworzył, jest fascynująca. Dla wielu wielką fascynacją jest płeć przeciwna w materialnym wydaniu, ale też inne rzeczy potrafią fascynować, wytwory kultury mają ogromny potencjał fascynowania. W poniedziałek rano dzwonek do drzwi, zanim zdążyłem zbiec na dół, dzwoniącej osoby już nie było, natomiast na wycieraczce były 2 tortowe ciastka i film z Tomem Hanksem. Ktoś z przyjaciół zrobił nam miłą niespodziankę i uciekł. Co za kulminacja materii. Już nie będę opisywał tych ciastek, ale akcja filmu toczy się w Nowym Jorku. Tom Hanks gra pilota samolotu pasażerskiego, którym wylądował awaryjnie na rzece Hudson, nie tracąc ani jednego z pasażerów. Film oparty na wydarzeniach sprzed 8 lat. W jednej z początkowych scen Tom Hanks uprawia jogging, biegnie wzdłuż wybrzeża East River, za plecami ma gmach ONZ i gdzieś na wysokości ulicy 28 Wschodniej skręca w prawo i chce przebiec przez jezdnię, gdzie o mało nie wpada pod taksówkę. Ja na jego miejscu skręciłbym dużo wcześniej, w 42 Wschodnią, zaraz za gmachem ONZ. Obok, no i po prostu bym sobie biegł tą 42 i patrzył na tą niezwykłą perspektywę obok budynku Fundacji Forda, budynku Chryslera, Lincolna, obok dworca Grand Terminal do Bryant Park. Wiem, o czym myśli teraz młodsza część z nas. Co za nudy! Kiedy wreszcie przejdzie do gier komputerowych? Wierzę wam na słowo, że to jeszcze ciekawszy świat. Minecraft i inne. Ale nie da się w życiu interesować wszystkim. Ciało, materia, wytwory kultury są z natury czymś fascynującym. Właśnie odbyło się zaprzysiężenie na najpotężniejszy fotel na Ziemi, tak? Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Jest miliarderem z Nowego Jorku. Nowy Jork jest materialną stolicą świata, w której największą gałęzią gospodarki jest wynajem powierzchni, a największym potentatem w tej branży w Nowym Jorku jest właśnie Donald Trump. Jakby jeszcze tego było mało, najwięcej ludzi na świecie ogląda filmy amerykańskie, z których najwięcej jest kręconych w Nowym Jorku. I może zauważyliście, że Donald Trump zagrał w jednej ze scen Kevina samego w Nowym Jorku, tak? Co za apetyt na materię. Ale co na to wszystko mówi Jezus? Ciało, czyli materia, na nic się nie przyda. Jeżeli szukasz pełni życia, pełnej jego wartości i sensu, uwierz, że pełnia życia nie leży w materii. To duch daje życie, posługuje się słowem, a więc w tym mamy być najlepsi. W takim traktowaniu Bożego Słowa, by napełniało nasze życie w odpowiednim stopniu, by znajdowało odpowiednie miejsce w naszej codzienności. Wiadomo, że musimy myśleć o mnóstwie rzeczy i większość tych myśli siłą rzeczy dotyczy materii. Powiedz dziecku, które jest głodne, że teraz zajmujesz się słowem. Ale skoro duch daje życie przez słowo, jak to zrobić, by Boże Słowo znalazło odpowiednie miejsce w moim umyśle, w mojej codzienności? Jestem poszukiwaczem odpowiedzi na to pytanie, nie tylko dla siebie, ale także być może jako wzór dla niektórych. Jednym z takich sposobów jest coś, co nazywamy czasem skupienia. Gdy poświęcamy kilka chwil, może codziennie, ja zawsze rano, na początku dnia, czytam sobie kilka zdań z Bożego Słowa, obecnie czytam Księgę Amosa i zawsze staram się wychwycić, na które słowa moje serce najbardziej zareaguje, jakie przekonanie Duch Święty da do serca. Następnie wpisuję sobie te słowa do pamiętnika. Przedwczoraj, w piątek, wpisałem sobie takie słowa z Księgi Amosa 5. Zobaczmy. W bramie nienawidzą dowodzącego słuszności. Możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina. Ta myśl bardzo mnie poruszyła. Jeżeli ktoś nienawidzi prawdy na swój temat, nie cierpi, gdy ktoś mu zwraca uwagę i odwraca, jak to się mówi, kota ogonem, będzie zakładał piękne winnice, lecz nie będzie pił z nich wina. Czyli będzie starał się coś tworzyć, ale nie będzie się tym cieszył. Tu jest jeszcze powiedziane w bramie. Brama była miejscem, gdzie rozstrzygano sprawy miasta. Aha, gdyby ludzie w moim mieście bardziej lubili dowodzenie słuszności, gdyby szukali prawdy, również prawdy Ewangelii, byłoby z tego niemałe powodzenie. A może część powodzenia naszego miasta właśnie stąd się bierze. Boże, wybieram ścieżkę pokory, spraw, bym polubił prawdę o sobie, bym nie uciekał od najprzykrzejszej prawdy o sobie samym. Pokaż mi prawdę o mnie, poucz mnie o najlepszej drodze i pozwól, bym sadząc piękne winnice, mógł napić się z nich wina. Oczywiście przenośnia. Niespecjalnie wino lubię. Prowadząc taki dialog z Bogiem, doznaję oczywiście wielkiej satysfakcji i szczęścia, zdając sobie sprawę, że rozmowa toczy się na najwyższym szczeblu, od której też najbardziej zależy moja przyszłość. Tego samego dnia, czyli w piątek, musiałem przyjechać tutaj na ośrodek, bo zaczęło się wstawianie okien trzeciego etapu. I trzeba było dopilnować paru spraw, wysokości parapetów. Spotkaliśmy się tutaj z Jarkiem i Sławkiem. W przerwie usiedliśmy sobie przy stoliku, pijemy herbatkę. A ja wyciągam mój pamiętnik z czasem skupienia. I chcę powiedzieć chłopakom, jakie niezwykłe słowa Duch dzisiaj do mnie skierował. Ale ciało i materia się bezpardonowo wciskały, także miałem kłopoty, żeby przebić się z duchem i słowem. Oczywiście rozdzwoniły się telefony. Poza tym ciało, czyli problemy zdrowia, bardzo ważne, nie mówię. Sprawy budowlane, ośrodkowe, wysokość parapetów, bardzo ważne. Jak tu w tym materialnym świecie znaleźć miejsce na słowo. Wreszcie udało mi się przebić z duchem i słowem. A tu na to wszystko wchodzi jeden z wykonawców, z grona tych, o których się modlimy, i idzie w naszą stronę. Pytam go: lubisz wino? Mówi: nie. Lekko się wystraszył, bo pytać na budowie, czy ktoś lubi wino, to tak jakby mu dać prawie alkomat do sprawdzenia. Więc mówię, to tylko przenośnia. I przeczytałem mu z mojego pamiętnika: w bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina. Także widzisz, czasami możemy się napracować, ale nic z tego nie będzie, gdy nie mamy respektu przed Bogiem i przed prawdą. Odszedł zamyślony. To moje poszukiwania, w jaki sposób Boże Słowo może zająć właściwe miejsce, by Duch mógł się nim posługiwać i dawać nam pełnię życia. A jak widzimy, Bóg skonstruował swoje Słowo jako pełne obrazów, łatwe do uchwycenia, jeżeli tylko przyłożymy pewne staranie, jak winnica, wino, brama, piątek był prawdziwy dzień poszukiwań. Wieczorem zabrałem Ewę, moją małżonkę, do galerii Sfera na kawę. Siedzimy sobie, rozmawiamy, ale w tle świdruje mnie pytanie, jakie miejsce powinny zajmować Twoje słowa, Boże, skoro w nich jest życie? Sięgnąłem do kieszeni po kartkę ze spotkania forum z poprzedniego dnia, gdy byliśmy u Michała w Bytomiu, wersja dla uczestnika, znacie to. Wręczyłem tą kartkę Ewie i zapytałem, czy widzisz tu coś nowego? Czy widzisz tu coś, czego nie było wcześniej? Wkrótce Ewa odkryła pewien znaczek przed niektórymi pytaniami. Ten znaczek wygląda w ten sposób. Czyli, z czym się to wam kojarzy? Myśli, tak? Myślimy. Wy też zobaczycie go, gdy traficie na ten odcinek Studium Ewangelii Jana podczas spotkania forum. Ten znaczek oznacza myślenie. Oznacza, że ta akurat myśl w studium, którą poznajemy, wybitnie nadaje się do rozmyślania też później w tygodniu, gdybyśmy chcieli powracać do tych myśli. I stoi za tym właśnie taka idea, żeby powracać nawet wielokrotnie na chwilę do tych myśli ze studium. Tak więc siedząc w sferze, napawając się materią, Ewa piła sok grejpfrutowy, ja cappuccino. Zrobiliśmy miejsce dla ducha i słowa i mieliśmy pyszną pogawędkę na ten temat. Wszystkie przykłady, które podaję, polecamy do spróbowania, do zastosowania, by znajdować właściwe miejsce dla Bożego Słowa w naszej codzienności. By Duch mógł się tymi słowami posługiwać, byśmy doświadczali pełni życia, byśmy jedli prawdziwe steki, mówiąc obrazowo, bo Jezus powiedział, Duch daje życie, a ciało na nic się nie przyda. Ale zejdźmy trochę głębiej, co takiego jest w Bożym Słowie, że właśnie Duch Święty posługuje się nim z takim efektem. Jest taka sfera w naszym życiu, do której nikt nie ma dostępu, tylko ja i Bóg. Czyli moje myśli, tak? Też twoje myśli. Nikt nie wie, o czym myślisz, tylko ty i Bóg. I jest pytanie, co się w tej sferze dzieje? Popatrzmy na człowieka, który miał pewne pragnienia co do tej strefy. Tym człowiekiem był król Dawid, psalm 19. Zobaczmy, jak on się modli. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja skało i mój Zbawicielu. Jakie miał pragnienia? Pragnął, by jego myśli podobały się Bogu. Dlaczego to jest ważne, o czym myślimy i jak? Popatrzmy z kolei na list do Kolosan, pierwszy rozdział, kolejny tekst. I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny. Nasz sposób myślenia jest czymś, na co Bóg zwraca szczególną uwagę. Bo właśnie z tego sposobu później wynikają nasze czyny. Człowiek żyje tak, jak myśli. I to jest coś, na co Bóg szczególnie zwraca uwagę. Można mówić, że się jest po stronie Boga i odpowiednio postępować, a przez niewłaściwy sposób myślenia można być jego przeciwnikiem. Ale jeżeli Boże Słowa znajdą właściwe miejsce, odpowiednie miejsce w naszej codzienności, Duch Święty będzie to zmieniał, będzie dawał nam nowe przekonania. Zobaczmy jeszcze, jak doświadczał tego inny człowiek, autor psalmu 73, jak doświadczał tego przekonania i tej pełni życia, która za tym idzie, modli się w ten sposób. Prowadzisz mnie według swej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. Kogo prócz ciebie mam w niebie? Gdy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce. Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. Zaczyna się wszystko tutaj od słów Boga. Autor dał im właściwe miejsce, odpowiednie miejsce i pozwala, by rady Boga, czyli Jego słowa, wytyczały drogę, którą pobiegną jego myśli. Człowiek może myśleć, o czym chce, szeroka droga. Ten człowiek wybrał, by słowa Boga, jego rady, wytyczyły jego myśli. I zobaczmy, jak wspaniałe przekonania Duch Święty w nim wzbudził. Te słowa wyrażają najwyższą satysfakcję i pewność. Przyjmiesz mnie do chwały. Jestem szczęśliwszy nad wszystko, czym mogłaby mnie uraczyć ziemia. Moje ciało się starzeje, ale 100% spokoju, bo coś mam na wieki. Prawdziwy stek. Albo wyobraź sobie, że napotykasz inne słowa w twoim czasie skupienia, w twoim właśnie nadawaniu Bożym Słowom właściwego miejsca w życiu. Takie słowa z Księgi Przysłów, 25. Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości. Powiedzmy, że masz coś, na czym ci bardzo zależy, szczególnie zależy. Chciałbyś coś osiągnąć, coś wygrać. Kto wygra? Bóg daje przekonanie, że wygra ten, kto jest cierpliwy. Chcesz coś osiągnąć? To z człowieka, który chce zrobić wszystko szybko i na siłę, potrzebujesz stać się łagodny i cierpliwy, powiedzmy grzeczny, charakter Chrystusa. To będzie bardziej skuteczne. Aha, no to dziękuję Ci, Boże, jestem już spokojniejszy. Albo powiedzmy, że napotykamy takie słowa z psalmu 139. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Co Bóg tutaj mówi do mnie, do każdego z nas? Nie jesteś człowiekiem drugiego sortu. Donald Trump może być sobie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale twoja życiowa rola, twoje cechy osobowości doskonale pasujące do tej roli, którą Bóg dla ciebie wymyślił, Bóg mówi, jest w tym mój genialny zamysł, mój plan. Ty jeszcze bardziej możesz rozwiązywać globalne problemy świata, jeżeli odkryjesz drogę, którą chcę cię prowadzić. Dla Boga nie ma żadnych ograniczeń, tylko ufaj. I tak dalej, i tak dalej. Duch używa słowa, by dawać nam życie. Jakie miejsce potrzebujemy dać w naszej codzienności Bożym Słowom, by tego doświadczyć, że Duch daje życie? Przez słowa Chrystusa. Jestem poszukiwaczem praktycznych sposobów i ostatnie dni akurat to był taki szczególny czas poszukiwań. Opowiedziałem wam o piątku, to opowiem wam o sobocie teraz, o wczorajszym dniu, ok? Wczoraj wpadliśmy do naszego młodszego syna i synowej, Pawła i Karoliny. Spotkaliśmy tam też Johnego, znanego wam niektórym z was jako Sławek. No i siedzieliśmy sobie w fotelach. Nagle pytam Pawła i Johnego: a wy, chłopaki, wolelibyście na swej drodze spotkać lwa czy niedźwiedzia? Trochę byli zaskoczeni, siedząc w fotelach. Powiedzieli: ani jednego, ani drugiego, nie wiedząc, w co chcę ich wrobić. Wtedy sięgnąłem po mój pamiętnik do czasu skupienia i pokazałem im odkrycia z tego ranka, czyli z wczoraj. Z Księgi Amosa 5, popatrzmy na ten fragment. Uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Czasami człowiek ucieka przed jakimś problemem, przed jakimś niebezpieczeństwem i już mu się prawie udało, ale wpadł w drugie. Tak? Ucieka przed jednym, a wpada w drugie. Co zrobić, żeby tak się nie stało? Wcześniejsze słowa z Księgi Amosa, też w moim pamiętniku, ale zobaczmy na ekranie. Miejcie w nienawiści zło, a kochajcie dobro, może ulituje się Pan. Czy moje serce ciągnie do dobrych rzeczy, czy do złych? Jeżeli do złych, to jest problem do rozwiązania. Jest coś do wyznania Bogu i porzucenia. Może jakaś przewrotność, może jakiś upór, który jeszcze Bóg mi uświadamia? Nie musimy być bezradni wobec złych skłonności. Potrzebujemy tylko całe swoje życie oddać w ręce Jego, Boga, by On mógł sobie z tym poradzić. On może, tylko musi mieć całe nasze życie w swoich rękach i wtedy sobie poradzi. Bo jak nie, to sprawy się tak popsują, że uciekając przed lwem, wpadnę na niedźwiedzia. Jeden problem będzie gonił drugi. Później jeszcze wczoraj wieczorem mieliśmy spotkanie dla małżeństw. Na jednym z forów, jak to mówimy. I jakie pytanie zadałem chłopakom przy tej okazji? Nie domyślicie się. Co wolelibyście spotkać? Lwa czy niedźwiedzia? Tomek powiedział, że lwa, bo by uciekł na drzewo, a przed niedźwiedziem niestety niedźwiedź na drzewo wlezie. Ja mu na to, z mojego pamiętnika, że nic by mu to nie pomogło i zacytowałem mu właśnie to, ten wcześniejszy. Uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Ale jest na to sposób, i to jest ten wcześniejszy tekst, tak? Miejcie w nienawiści zło, a kochajcie dobro, może ulituje się Pan. Ulituje się. Powierz Bogu całe swoje serce, całe swoje życie, wszystkie zakamarki swojego serca, aby miał dostęp i mógł to zmienić. Bo jak nie, to sprawy się tak popsują, że lew będzie gonił niedźwiedzia, to znaczy ciebie będzie gonił i lew, i niedźwiedź z jednych problemów w drugie. Ale po co to wszystko dzisiaj mamy przed oczami? Jedna rzecz, myślę, że byłaby wspaniała, gdyby się zdarzyła, gdybyście poszli za tym przykładem. Myślę, że zdarzyłoby się wtedy coś absolutnie wspaniałego. W piątek w Galerii Sfera mówiłem wam, że usiedliśmy z Ewą na kawę, ale wcześniej jeszcze spotkałem w Galerii Łukasza i sobie trochę porozmawialiśmy o pracy, o materii, o perspektywach rozwoju i takie tam. A gdyby tak, pójdźmy w wodze wyobraźni, Łukasz w pewnym momencie powiedział do mnie: a czekaj, Grzegorz, skoro jest okazja, muszę ci pokazać, na co ostatnio trafiłem. I wyciągnąłby swój pamiętnik z czasu skupienia, jakiś Moleskine. Gdyby tak się kiedyś zdarzyło, byłaby to wielka sprawa. Dlaczego? Popatrzmy na jeszcze jedne słowa z listu do Hebrajczyków 10. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. Te słowa pokazują nam niezwykłą rzecz, która się rodzi, gdy wielu z nas się angażuje, a nie alienuje. Rodzi się, co? Środowisko, które jest bardzo zachęcające, motywujące, środowisko entuzjazmu. Gdy czytałem autobiografię Billego Grahama, jednego z najsłynniejszych mówców chrześcijańskich w dzisiejszych czasach, to jednej rzeczy mu najbardziej zazdrościłem, mianowicie, że gdy był młodym, początkującym chrześcijańskim mówcą, to było ogromne, naprawdę bardzo liczne środowisko podobnych jemu pasjonatów Bożego Słowa, z których każdy mocno się angażował. I to była taka atmosfera ogromnej zachęty i też entuzjazmu, że no, nie dało się nie zazdrościć. Ale dlaczego mam mu tylko zazdrościć, skoro coś podobnego możemy przeżywać tutaj, nawet jeszcze bardziej? Gdy dla wielu z nas to będzie pasją, gdy będziemy sobie o tym rozmawiać, uczyć się o tym mówić, bo to też nie jest takie proste. Myślę, że to może być bardzo zaraźliwe również dla ludzi, dla których dzisiaj Boże Słowo nie jest jakąś szczególną wartością i lubią rozmawiać o wszystkim innym, tylko nie o Bożym Słowie. Raczej wartością jest dla nich tak naprawdę materia i w niej upatrują nadziei na pełnię życia. Jednak Jezus powiedział, że to Duch daje życie przy pomocy Słowa. Tutaj zaczyna się prawdziwa pełnia, tutaj zaczyna się prawdziwy smak, tutaj można znaleźć prawdziwy stek, czy co tam lubicie. I może kiedyś będzie to czymś, co będzie można u nas też znaleźć do tego stopnia, że ustawią się prawdziwe kolejki. No, czemu nie?